Włącz się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka.
I jakoś tak trafiło się, że to zazwyczaj ja rozpoczynam nasze spotkania, więc czynię honory. Paweł Ptaszyński, CNW Media i GoCast. Dzień dobry, zapraszamy serdecznie na podcast o biznesie i nie tylko. A razem ze mną szanowny kolega Jarosław Nieradka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich i bardzo się cieszę, że jest już z nami Jakub Szczepański, czyli nasz dzisiejszy gość. Dzisiejszy temat może nieco zaskakujący, medyczno-kosmiczny, ale nie tylko, poruszymy także inne tematy. Przypomnę tylko, że Jakub Szczepański jest dyrektorem operacyjnym Polskiego Towarzystwa Medycyny Kosmicznej, a prywatnie jest także w tej chwili studentem kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim i ten wątek na pewno też poruszymy. Dzięki, Jakub, że jesteś z nami.
Cześć, witam serdecznie.
No właśnie, i po tych wszystkich uprzejmościach myślę, że możemy przejść
część
do...
Część oficjalna jest za nami, także jedziemy do brzegu.
Tak jest. Tak jest, do brzegu. Kuba, powiedz mi tak, bo o medycynie kosmicznej słyszy się coraz więcej w naszym regionie, to właśnie także dzięki Polskiemu Towarzystwu Medycyny Kosmicznej, ale pewnie wielu z naszych słuchaczy, wielu z Zielonogórzan, Lubuszan zadaje sobie takie pytanie. Czym jest właściwie medycyna kosmiczna? Dla wielu może być to wciąż termin zagadkowy. Czy chodzi tutaj o zabiegi, operacje dokonywane w przestrzeni kosmicznej, czy może o badania? W kilku słowach, gdybyś nam powiedział i trochę rozjaśnił tę mgławicę wokół medycyny kosmicznej.
Jasne, to znaczy powiem w ten sposób. Bardzo się cieszę, że dużo się mówi już o medycynie kosmicznej w województwie lubuskim, ale też cieszę się, że coraz więcej mówi się o medycynie kosmicznej w Polsce, ponieważ Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej jest na etapie otwierania oddziałów. Jeżeli chodzi o samą medycynę kosmiczną, to musimy wziąć pod uwagę kilka takich aspektów. Jednym z głównych aspektów są tak naprawdę badania naukowe nad tym, jak zachowuje się organizm człowieka w warunkach przestrzeni kosmicznej. Chodzi tutaj o to, że w warunkach przestrzeni kosmicznej mamy na przykład zerową grawitację. To wpływa na tkankę kostną, na tkankę mięśniową, na zanik tych tkanek. Także w przestrzeni kosmicznej mamy do czynienia z promieniowaniem kosmicznym i wpływem tego właśnie promieniowania na komórki organizmu człowieka. Ale musimy też patrzeć na aspekt psychiczny, tego, że ludzie przebywają w małej przestrzeni, w izolacji, w małej grupie ludzi również, przez stosunkowo długi okres czasu. To wszystko sprawia, że ta medycyna kosmiczna jest bardzo wielowątkowa, że tak powiem, ponieważ ona dotyka zarówno badań naukowych na komórkach, w medycynie o tym się mówi jako badania podstawowe, ale także tych badań dotyczących, że tak powiem, całości funkcjonowania organizmu, właśnie w kontekście tego, o czym mówiłem, to znaczy aspektów związanych z psychiką człowieka, czy tego, jak możemy wpływać na przykład na spowolnienie zaniku tkanki kostnej czy tkanki mięśniowej, ale to również wiąże się z badaniami na komórkach właśnie chociażby mięśni. Innym aspektem medycyny kosmicznej są badania naukowe nad komórkami nowotworowymi oraz tym, jak promieniowanie kosmiczne wpływa na poszczególne tkanki, poszczególne komórki naszego organizmu. My jesteśmy, czy ja też razem z zespołem, jesteśmy zaangażowani w pracę nad właśnie badaniem wpływu promieniowania kosmicznego na konkretne linie komórkowe, także w kontekście onkologicznym. Także już tutaj starałem się to wszystko bardzo skrócić, ale można z tego wyciągnąć ten wniosek, że medycyna kosmiczna jest bardzo obszernym tematem, który warto, żeby był w naszym kraju również szeroko rozwijany, bo ja cały czas stoję na stanowisku, że jest to swego rodzaju szansa, jeżeli chodzi o sektor kosmiczny właśnie dla Polski.
Ja jeszcze na moment zatrzymam się przy tym. Medycyna kosmiczna, a korzyści chociażby mojej rodziny, zwykłego Kowalskiego. Powiedz mi, co z rozwoju medycyny kosmicznej mogą mieć Polacy, Lubuszanie? Czy to jest trochę nie tak, że jest to tak wąska dyscyplina, że jej efekty będą doceniane i ich konsumentami będą tylko chociażby, nie wiem, naukowcy?
Absolutnie nie. Już dzisiaj korzystamy tak naprawdę każdego dnia i medycyna korzysta każdego dnia z osiągnięć medycyny kosmicznej. Dzięki temu, że naukowcy dokonali analizy przepływu płynu przez główny silnik promu kosmicznego, dzisiaj możemy każdego dnia w kardiologii, no nie tylko, korzystać z pomp sercowych. Pompy, filtry, aparatura do dializ z kolei, no to mówimy tutaj o technologii służącej do czyszczania i recyklingu wody dla astronautów. To znaczy właśnie te technologie związane z oczyszczaniem i recyklingiem wody dla astronautów przyczyniły się i pomogły milionom przecież pacjentów cierpiącym na choroby nerek każdego dnia. TK, czyli tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny, i przetwarzanie obrazu z tym związane, to są technologie opracowane na potrzeby programu Apollo, gdzie chodziło też o poprawę jakości obrazu z Księżyca. Wszystko to pokazuje, że my każdego dnia korzystamy w medycynie klinicznej, czyli tej, która dotyka pacjentów każdego dnia w szpitalach z osiągnięć medycyny kosmicznej, ale tak jak mówię, przed medycyną kosmiczną jest bardzo wiele tematów do odkrycia i że tak kosmicznie powiem, do zeksplorowania, ponieważ dzisiaj bardzo mocno skupiamy się właśnie na tych badaniach podstawowych, czyli na badaniu konkretnych linii komórkowych i tego, jak one się zachowują w przestrzeni kosmicznej i także tego, jak to możemy przenieść na leczenie tutaj ludzi na Ziemi, no bo przecież my mamy również na Ziemi sytuację, w której mamy do czynienia z zanikiem tkanki mięśniowej. No przecież są ludzie, którzy niestety są miesiącami, latami przykuci do łóżek szpitalnych. Tam również dochodzi do zaników. I te osiągnięcia, które zostaną wypracowane w medycynie kosmicznej, choćby właśnie w kwestii badań związanych z zanikiem tkanki mięśniowej, później przełożą się na codzienne leczenie kliniczne pacjentów. Osiągnięcia z zakresu onkologii, z zakresu wpływu promieniowania kosmicznego na konkretne linie komórek zdrowych i zmienionych nowotworowo. Wszystko to jest do odkrycia i dlatego też stoję na stanowisku, że to jest właśnie przyszłość dla polskiego sektora kosmicznego, bo bardzo często ostatnio w Polsce mówi się o kosmosie, mówi się w kontekście łazików, mówi się w kontekście, co akurat popieram, technologii obronnych, ale sądzę, że my musimy zainwestować po prostu w obszar, w którym widać, że jest bardzo wiele do zrobienia i przede wszystkim mamy ku temu możliwości, bo w Polsce jest bardzo wiele laboratoriów i mamy przede wszystkim także wspaniałych naukowców z zakresu medycyny właśnie.
Kierunek lekarski to jest stosunkowo młoda rzecz, jeżeli chodzi o Uniwersytet Zielonogórski, a możesz zdradzić, jak to się stało, że akurat właśnie medycyna kosmiczna się na Uniwersytecie Zielonogórskim pojawiła i czy my mamy, pytam retorycznie oczywiście, czy my mamy potencjał i kadry, które są w stanie takim tematem się zajmować?
Muszę przyznać, że na Uniwersytecie Zielonogórskim, a także na Kolegium Medicum, na którym mam przyjemność już piąty rok studiować kierunek lekarski, jest bardzo wiele osób z otwartymi umysłami. Otwartymi umysłami na innowacje, na właśnie rozwój w dziedzinach, których dotychczas się nie rozwijaliśmy. To wszystko przekłada się na potencjał, którym dzisiaj dysponujemy. Medycyna kosmiczna powstała w województwie lubuskim i ten jej rozwój został zainicjowany tak naprawdę rozmową, którą odbyłem ja i kilku moich kolegów z panią profesor Agnieszką Ziółkowską, obecną dziekan Kolegium Medicum, wtedy prodziekan do spraw nauki, jeszcze wtedy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Porozmawialiśmy o tych naszych ambicjach i właśnie innowacjach. Ja też od dziecka interesowałem się astronomią, a ze względu na to, że poszedłem na medycynę, no to chciałem też połączyć te dwie pasje. Pani profesor ma właśnie otwarty umysł, jest gotowa na tak naprawdę ciężką pracę, bo innowacje to jest bardzo ciężka praca, także przekonania, także ta praca społeczna, przekonania otoczenia i społeczności również lokalnej do tego, że to jest ważne i warto w to inwestować. Niemniej jednak udało się podjęliśmy ten trud. W początkowym okresie powstało koło naukowe studentów zajmujące się medycyną kosmiczną. Ono cieszyło się i cieszy dużym zainteresowaniem studentów, którzy wiążą swoją przyszłość właśnie z rozwojem naukowym, czyli nie tylko tym klinicznym, co jest w sumie najważniejsze dla nas przyszłych lekarzy, ale również chcą poszerzać swoje zainteresowania, a także tą swoją pracę o ten aspekt naukowy. No i przez kilka ostatnich lat stworzyliśmy projekty, także doceniane przez Europejską Agencję Kosmiczną, z czego jesteśmy bardzo dumni, a to wszystko pozwoliło wprowadzić ten temat szerzej, bo przecież pamiętam, że początkowe plany Parku Technologii Kosmicznych, który ma być budowany w województwie lubuskim, nie zakładały laboratorium medycyny kosmicznej, a dzięki nam takie laboratorium również ma w tym parku się znaleźć.
A powiedziałeś jeszcze o tym, że zostaliście docenieni przez Europejską Agencję Kosmiczną. Możesz troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć? To ciekawie.
Tak, my stworzyliśmy wraz ze współpracując ze studentami z Politechniki Gdańskiej projekt Antares. Projekt skupia się na badaniu wpływu promieniowania kosmicznego na zdrowe i zmienione nowotworowo komórki. No i właśnie jak zbadać takie promieniowanie kosmiczne, no przecież w warunkach ziemskich. Politechnika Gdańska opracowała technologię balonów stratosferycznych i specjalnej gondoli, która utrzymuje stałe warunki podtrzymujące życie tych komórek. I dzięki właśnie ich rozwiązaniom inżynieryjnym my mamy możliwość wysyłania tych komórek do stratosfery, gdzie podczas misji testowej zmierzyliśmy, że promieniowanie kosmiczne na 20 około 6 kilometrach, o ile mnie pamięć nie myli, ale to są te granice, było 13 razy większe niż na powierzchni Ziemi, co pozwala już prowadzić badanie nad wpływem tego promieniowania. Postanowiliśmy ten nasz projekt zgłosić do konkursu Rexus Bexus, konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej, który również umożliwia studentom wykorzystanie balonu stratosferycznego, tym razem Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i zostaliśmy finalistami tego konkursu. Byliśmy w Holandii, prezentowaliśmy nasz projekt, byliśmy wtedy jedynym zespołem z Polski. Był to projekt no, w zasadzie czysto medyczny. Także myślę z tego, co widziałem tamtej Europejskiej Agencji Kosmicznej, że było to też duże zaskoczenie dla wielu zespołów z Europy, ponieważ no, były tam głównie projekty inżynieryjne. Także była to również nowość tam. Innym projektem, do którego zostaliśmy zaproszeni, to był projekt Plan A, realizowany w tym roku. Zostaliśmy zaproszeni tam przez zespół z Politechniki Wrocławskiej. W tym projekcie również wybrał udział zespół z Politechniki Gdańskiej i w tamtym konkursie również zostaliśmy finalistami konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Odpowiadaliśmy tam za aspekty medyczne i to dodatkowo nas cieszy, bo widać, że ten Zielonogórski Ośrodek Akademicki, chociaż jest tak naprawdę młody, bo dopiero tak naprawdę w tym roku mamy 6. rok tej medycyny, potrafił w skali kraju no, wypracować jakąś trochę swoją pozycję. Tak, ale wypracować taką pozycję, że kiedy myślimy o medycynie kosmicznej, no to bardzo często myślimy właśnie o Zielonej Górze, Kolegium Medicum.
No dobrze, to zatrzymajmy się jeszcze na moment przy rozwoju Polskiego Towarzystwa Medycyny Kosmicznej. Wiem, że taką ostatnią inicjatywą był chociażby pierwszy lubuski dzień onkologii, to były targi, czy można powiedzieć expo, konferencje dotyczące medycyny kosmicznej. Ale powiedz Jakub, czym PTMK zajmuje się dziś i jakie są plany na taką najbliższą przyszłość? Czy to jest powiedzmy dalsza ekspansja, żeby tworzyć nowe oddziały, czy może mówimy o nowych projektach badawczych?
Ja tutaj doprecyzuję. Pierwszy Lubuski Dzień Onkologii to jest inicjatywa Koła Naukowego Onkologii Klinicznej i Studenckiego Koła Naukowego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Ja oczywiście, no, byłem, może czy oczywiście, to tak nie do końca oczywiście, ale byłem współorganizatorem tego wydarzenia i faktycznie jest koncepcja, żeby Lubuski Dzień Onkologii był od roku 2021 organizowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej właśnie we współpracy z tymi kołami naukowymi Uniwersytetu Zielonogórskiego. Chodzi tu również o finansowanie tego wydarzenia i to, żeby miało jak największą skalę, jak największy zasięg, bo o to w tym chodzi, żebyśmy jeszcze szerszemu gronu odbiorców przekazywali wiedzę z zakresu chorób nowotworowych. Wracając teraz do pytania dotyczącego planów Polskiego Towarzystwa Medycyny Kosmicznej. My tak naprawdę realizujemy projekty, które są długoterminowe. Sama ekspansja Towarzystwa Naukowego i to, żeby w Polsce mówiło się o medycynie kosmicznej, żeby przekonać decydentów o tym, że to jest przyszłość polskiego sektora kosmicznego, bo przecież kosmodromów w Polsce budować nie będziemy i strzelać rakiet z Polski w kosmos, tak? Te łaziki marsjańskie, o których często słyszymy, to jest świetny poligon naukowy dla studentów Politechnik w Polsce, co jest bardzo ważne, ale to nie są łaziki, które lecą na Marsa. Marsjańskie łaziki są wielkości SUV-a, więc ja sądzę, że polski sektor kosmiczny to medycyna kosmiczna i to techniki związane z obronnością, czyli techniki satelitarne. Jeżeli chodzi o naszą ekspansję, to tak, chcielibyśmy być obecni w Polsce, także po to, żeby na większą skalę o tym wszystkim mówić. Innym aspektem są projekty, które realizujemy. To są projekty zarówno związane z wsparciem badań naukowych, ale także ze wsparciem edukacji. Nam bardzo zależy na tej edukacji onkologicznej. Jedną z takich inicjatyw jest program rozwoju innowacyjnych badań onkologicznych Polskiego Towarzystwa Medycyny Kosmicznej. To bardzo złożony projekt, bardzo duży, który składa się z trzech filarów, to znaczy właśnie aspektu edukacyjnego, aspektu związanego z wsparciem badań naukowych i aspektu związanego ze strategią dla województwa lubuskiego w kontekście badań naukowych i rozwoju, ponieważ my musimy dzisiaj pamiętać o tym, że już w województwie lubuskim mamy ośrodek akademicki, medyczny ośrodek akademicki, jakim jest Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mamy szpital uniwersytecki, no i mamy dzięki temu wszystkiemu kadrę naukową. To wszystko sprawia, że powinniśmy myśleć już o wielu tematach medycznych całościowo. To znaczy, kierując się bardzo dobrymi zachodnimi standardami, prowadzić jednocześnie leczenie, edukację i badania naukowe. Ten program, o którym powiedziałem i którym miałem zaszczyt prezentować na sejmiku województwa lubuskiego 7 września bieżącego roku, skupia się na tym, żeby przeprowadzić bardzo szeroką edukację w zakresie chorób onkologicznych i w to również wpisuje się Lubuski Dzień Onkologii. Ten filar związany z badaniami naukowymi polegać ma na tym, że będziemy realnie wspierać na przykład laboratorium hodowli komórkowej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, żeby była możliwość prowadzenia tych badań podstawowych na komórkach oraz tej strategii, żebyśmy w tym szybko zmieniającym się świecie, tym dynamicznym świecie także nauki, mogli dostosowywać strategię województwa do tych obszarów i żeby finansowanie szło w tym kierunku, w którym powinno być, bo to będzie się przekładało na realne efekty, bo przecież w rankingu innowacyjności województwo lubuskie jest na ostatnim miejscu niestety, ale ja stoję na stanowisku, że tu nie ma co się przerzucać winą, tylko wszyscy powinniśmy wspólnie działać, żeby tak nie było i właśnie dlatego Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej wyszło z taką inicjatywą, bo ten obszar strategii to ma być zespół konsultacyjny dla organów administracji publicznej. Ale także wspieramy właśnie działania naukowe studentów. No, w tym momencie akurat w województwie lubuskim zrzeszonych w kołach naukowych Collegium Medicum, którzy chcą rozwijać badania związane właśnie z przebywaniem człowieka w przestrzeni kosmicznej.
Dobra, sprawy kosmiczne na razie zostawmy, bo jak powiedziałeś, sytuacja w nauce po pierwsze zmienia się bardzo dynamicznie, ale sytuacja epidemiologiczna zmienia się bardzo dynamicznie. Epidemia nabrała bardzo dużego rozpędu już od kilku tygodni, notujemy duży wzrost zachorowań. Jak teraz wygląda nauka was, przyszłych lekarzy, w kontekście szczególnie tej praktycznej strony waszej dziedziny? Możesz zdradzić, jak to wygląda w praktyce?
Tak, muszę przyznać, że ta sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest trudna dla nas wszystkich. I oczywiście to pytanie dotyczy w tym momencie edukacji, więc jest trudna także dla studentów i wykładowców. No, nasi wykładowcy, szczególnie na tych wyższych latach studiów, czyli latach, na których już jest nauczanie kliniczne, no to są lekarze praktycy. W związku z tym, że mamy pandemię koronawirusa, no oni są pochłonięci walką z koronawirusem i pomocą pacjentom. W tym momencie realizujemy no, taką tradycyjną formułę, jaka jest przyjęta na Kolegium Medicum, to znaczy na Kolegium Medicum jest przyjęta taka zasada, że przez pierwszy miesiąc nowego semestru studenci, którzy mają nauczanie kliniczne, mają miesiąc wykładowy. To znaczy przedstawiane są nam wszystkie aspekty związane z specjalizacjami, których mamy się w danym semestrze uczyć. Po takim miesiącu wykładowym wchodzi się na kliniki, wchodzi się do szpitala, już praktycznie zdobywa się tą wiedzę w kontakcie z pacjentem. Więc październik się już kończy, mieliśmy miesiąc wykładowy online oczywiście. No i teraz jest koncepcja, która ma stawiać na nauczanie hybrydowe, to znaczy właśnie zajęcia, które można poprowadzić online, na przykład seminaria, no na ten moment mają być prowadzone właśnie w sposób zdalny. Czekamy na uruchomienie Centrum Symulacji Medycznych, w których również mamy mieć już zajęcia praktyczne, no i też obserwujemy cały czas no, rozwój sytuacji w szpitalu uniwersyteckim, bo musimy pamiętać, że w Zielonej Górze jest tak naprawdę jeden szpital. No, teraz to widać, że to jest ponad 100-tysięczne miasto z jednym szpitalem. On też ma swoją określoną wydolność, określoną liczbę personelu i jeszcze te obciążenia związane z edukacją studentów. Także to, w którym momencie wejdziemy do szpitala, no, jest nierozerwalnie związane z sytuacją pandemiczną.
I tu na moment może pozostańmy przy tym temacie, bo w tej sytuacji, którą mamy, wszyscy bardzo mocno odczuwamy to, jak wiele zależy od służby zdrowia, jej wyposażenia, organizacji, funkcjonowania całego systemu, no ale przede wszystkim to, co wspomniałeś od ludzi, tak? Lekarzy, personelu medycznego, wszystkich pracowników służby zdrowia. Od pewnego czasu w Polsce daje się zauważyć bardzo duży brak personelu medycznego. Mówi się o braku kadr w tej dziedzinie naszego życia. Powiedz mi, jak ty z twojej perspektywy przyszłego lekarza, adepta kierunku lekarskiego, jak ty postrzegasz właśnie wydolność służby zdrowia i chorych, ale na inne choroby? Bo coraz więcej słyszy się o tym, że walcząc z COVID-em zdarza nam się zaniedbywać innych Polaków chorych na inne schorzenia.
Tak, to jest temat no, szczególnie mi bliski właśnie też w kontekście onkologii, którą się szczególnie zajmuję, czy szczególnie mnie interesuje w tej mojej edukacji lekarskiej, ponieważ do sierpnia, czy w sierpniu specjaliści alarmowali, że do sierpnia na koronawirusa zmarło 1900 osób. To jest mniej więcej tyle, ile na nowotwory umiera tygodniowo. To pokazuje, że my mamy dzisiaj ogromny problem z tym, że szpitale zapełniają się chorymi na koronawirusa. Ludziom bezwzględnie trzeba pomagać, bo do tego jesteśmy tak naprawdę powołani i tak ma być, ale też musimy pamiętać, że jesteśmy powołani do leczenia wszystkich, którzy cierpią. Musimy też pamiętać o tym, że wydolność służby zdrowia obniża się także dlatego, że również medycy się zakażają. My nie jesteśmy odporni na koronawirusa, co sprawia, że zmniejsza się liczba lekarzy, których i tak jest mało, pielęgniarek, których i tak jest mało, więc doprowadza to do tego, że na przykład operacje planowe są odwoływane i to wszystko jest bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne jest także to, że pacjenci, co zrozumiałe, no mają prawo się obawiać, nie zgłaszają się w tym momencie w takiej skali, jak się zgłaszali wcześniej do lekarzy, więc część nowotworów w tym momencie będzie wykryta dużo później. My musimy pamiętać, że i tak pacjenci zgłaszali się bardzo późno z chorobą nowotworową, no bo ta edukacja onkologiczna w Polsce no, praktycznie nie istnieje. Ja pamiętam, jak się w szkole uczyłem i to zawsze powtarzam o mszakach i paprotnikach, a ciężko mi sobie przypomnieć lekcje onkologii. To jest oczywiście szerszy temat, on wymagałby takich zmian w edukacji, żeby ta edukacja była nastawiona na taką praktyczną wiedzę naukową. To nie chodzi o to, żeby uczniowie się nie uczyli w szkołach, tylko żeby się uczyli czegoś, co im później realnie pomoże w życiu, bo no, z całym szacunkiem, ale wiedza o mszakach średnio mi się do tej pory przydała. Więc wracając do tego pytania, ciężko się na to wszystko patrzy z tego względu, że widzi się również no, dramaty ludzi, którzy przez COVID-a mają, jeżeli nie zahamowane, to przynajmniej spowolnione leczenie, ten proces terapeutyczny, a kiedy jeszcze widzi się jakieś protesty, jakieś pseudonaukowców, którzy jeszcze nie noszą maseczek i ten COVID zbiera jeszcze większe żniwo, co jeszcze bardziej blokuje szpitale, co jeszcze bardziej utrudnia leczenie, co jeszcze bardziej spowalnia leczenie innych chorych, no to trudno się nie denerwować.
No powiedziałeś właśnie użyłeś tego sformułowania pseudonaukowcy. Ja generalnie z tego, co obserwuję, to większość lekarzy bije na alarm i mówi jasno, koronawirus to jest zagrożenie, ale zdarzają się na przykład w szeregach czy studentów, czy tej grupy zawodowej lekarzy, ci, którzy na przykład koronawirusa lekceważą albo bagatelizują.
Absolutnie nikogo takiego nie spotkałem. Wydaje mi się, że w środowisku medycznym jest pewne spojrzenie na koronawirusa z uzasadnionym dla medyków opanowaniem, ale w każdym jest strach z tego względu, że ten wirus po prostu zbiera śmiertelne żniwo. No, dzisiaj, jeżeli mnie pamięć nie mieli, było ponad 300 zgonów, o których poinformowało Ministerstwo Zdrowia, ponad 20 tysięcy zakażeń. Codziennie słyszymy o zgonach na koronawirusa, więc nie ma czegoś takiego w środowisku medycznym, żeby ktokolwiek to bagatelizował. Wręcz przeciwnie, każdy stara się maksymalnie zabezpieczać, żeby nie wypaść z tego systemu, na przykład na kwarantannę, czy żeby się nie zakazić, żeby dalej móc pomagać pacjentom, a jeszcze powstają jakieś dziwne głosy krytykujące w ogóle bezpodstawnie służbę zdrowia, że komuś się może nie chce pracować, no to bardzo dziwne jest.
No to Kuba, tak z twojej strony, może trochę na zasadzie poradnika, podpowiedzi, jak bezpiecznie przetrwać ten czas, czy tutaj wystarczy tylko zasada...
Czy w ogóle można przetrwać ten czas bezpiecznie?
Właśnie. I powiem tak, czy te ograniczenia, które zostały wprowadzone, tak, czyli promowanie noszenia maseczek, dystans, dezynfekcja, czy to aby na pewno wystarczy i czy my możemy sami z siebie zrobić coś więcej?
Ja muszę powiedzieć w ten sposób, że tak naprawdę rozwój pandemii zależy od nas i to, jak ona się w tym momencie rozwija. No, noszenie maski to jest podstawa, ale nie takie noszenie maski, jak ja często widzę na ulicy i naprawdę no, to jest bulwersujące, no, noszenie pod nosem. No, to jest wirus oddechowy. No, szanowni Państwo, jak nosicie maskę pod nosem, to ja zapewniam Państwa, że jeżeli jesteście zakażeni koronawirusem, to w fantastyczny sposób rozsiewacie tego koronawirusa naokoło, ale również się nie chronicie, bo jak ktoś inny jest zakażony koronawirusem i w tak genialny sposób nie zasłoni sobie nosa, a i Państwo również, to również fantastycznie się zakażacie tym koronawirusem, wdychając to wszystko przez niezasłonięty nos, bo ja już nie będę mówił o noszeniu gdzieś pod brodą maseczki, bo to już w ogóle jest absurdalne. Musimy też pamiętać o tym, że jak jesteśmy w sklepie, to zakładajmy te jednorazowe rękawiczki, które ja tam widzę, one tam są, a naprawdę widzę też ludzi, którzy sobie fantastycznie pomacają pomidorka, czy może miękki, czy może twardy, albo czy bułeczka miękka, czy już troszkę poleżała, a ktoś inny weźmie i sobie później to zje, nieświadomy tego wszystkiego w domu. Więc no, w sytuacji pandemii służba zdrowia jest od tego, żeby leczyć już chorych, ale ci chorzy no, w pewien sposób zatykają ten system ochrony zdrowotnej przez to, że no, masowo jesteśmy nieodpowiedzialni. Więc tak, maseczki, tak, noszenie rękawiczek, w sklepach szczególnie, wietrzenie pomieszczeń, unikanie kontaktów zbyt szeroko społecznych. Oczywiście już teraz są ograniczenia, no ale nie róbmy, szanowni Państwo, czegoś takiego, że sobie organizujemy te te w cudzysłowie domówki i jest fajnie i wesoło, bo to nie jest fajnie i wesoło, bo później no to się przekłada na ten właśnie system ochrony zdrowia, na tą ciężką pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, salowych, diagnostów laboratoryjnych, na to, że oni się też zakażają. Także to jest kwestia naszej zbiorowej odpowiedzialności.
Ale jeszcze się tutaj dopytam, czy możemy coś zrobić pod kątem na przykład zmiany naszej diety, czy powiedzmy, nie wiem, dodatkowe suplementowanie się w tej chwili witaminami czy innymi jakimiś środkami wzmacniającymi odporność, może mającymi działanie takie przeciwwirusowe, czy to ma sens, czy rzeczywiście pozwoli nam może łatwiej przejść, jeżeli już złapiemy koronawirusa?
Podobno witamina D tutaj pełni jakąś kluczową rolę.
To znaczy, jeżeli chodzi o witaminę D, no to było lato, tak, no chodziliśmy w krótkich spodenkach, krótkich rękawkach, tam 15 minut z odsłonięciem o odpowiednich, że tak powiem, po prostu jakiejś tam powierzchni ciała ma swoje skutki, po prostu ta witamina D wtedy dzięki temu promieniom słonecznym jest w naszym organizmie. Oczywiście warto suplementować witaminę D3, ale to też musimy zdawać sobie sprawę z tego, czym są suplementy. No, suplement to nie lek, to są substancje, w których tego, ile jest tej substancji czynnej, nie zawsze przekłada się to na ten realny efekt, który my chcielibyśmy osiągnąć. To, co Jarek powiedziałeś, kwestie dietetyczne, one w zasadzie są, jeżeli chodzi o suplementowanie witamin, wystarczające dla naszego organizmu, bo tutaj nie chodzi o to, żeby sobie łykać nie wiadomo ile tabletek witaminy C dziennie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy po prostu mieli odpowiednią ilość tych witamin i oczywiście zdrowa dieta, dieta bogata przede wszystkim w warzywa i owoce z nastawieniem na warzywa jest w zupełności tutaj wystarczająca. Jeżeli padło to pytanie witaminę D3, no można ją oczywiście suplementować. Jest to nawet w naszym klimacie zalecane w tym okresie jesienno-zimowym do momentu, kiedy już przychodzi powiedzmy ta późna wiosna.
To teraz jeszcze na sam koniec, wracając do spraw kosmicznych. Czy medycyna kosmiczna, od której wyszliśmy, od której zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, czy te badania prowadzone w ramach tej dziedziny mogą w jakiś sposób przyczynić się do walki z epidemią SARS-CoV-2?
Powiem w ten sposób. Mogą nam pomóc w izolacji domowej. Nawet spotkałem się z bardzo ciekawym artykułem, w którym Scott Kelly właśnie, czyli astronauta, który no bardzo długo przebywał na orbicie, no udzielał kilku rad, jak sobie po prostu radzić z tą izolacją, bo dzisiaj faktycznie ta medycyna kosmiczna jest bliżej nas niż była, ponieważ troszkę jak astronauci powinniśmy się izolować w naszych domach, w wąskiej grupie osób, nie chodzić, nie narażać się na zakażenie, nie zakażać innych. No i może właśnie z takim uśmiechem poczuć się przez ten okres jak astronauta, tym bardziej to jest bardzo ważne, bo za chwilę zacznie się ten sezon grypowy i żebyśmy nie dopuszczali do tych koinfekcji koronawirusa z grypą, bo no to jest jeszcze dodatkowe zagrożenie.
Tylko, że astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, oni tam bodajże mają chyba 6 wschodów słońca dziennie i tego słońca chyba trochę więcej niż u nas.
No, to prawda, ale myślę, że no warto też, bo ja nie wiem, czy to słońce, już tak sobie teraz myślę, nie jest jakimś nawiązaniem do tej witaminy D3, bo jeżeli o to chodzi, to zupełnie inny kontekst rozmowy, natomiast dużo uśmiechu, dużo może jakiegoś dobrego filmu, wesołego, jakiejś komedii albo tego, który lubimy i to słońce, ten pogodny nastrój też będziemy w sobie mieli, bo ja naprawdę zapewniam Państwa, że lepiej usiąść w domu, w gronie rodzinnym, obejrzeć dobry film, niż wyjść na miasto na jakiś protest pseudonaukowców, którzy podważają pandemię, podważają noszenie maseczek. i pozostać zdrowym, nie zakazić innych i spokojnie przetrwać ten trudny okres.
To jeszcze kończąc powolutku, jakie prognozy na najbliższe tygodnie, twoje, osobiste, jako przyszłego lekarza? Co się będzie działo?
To jest bardzo trudne pytanie, bo wszyscy byśmy chcieli, żeby doszło do wypłaszczenia. No my od kilku dni, czy kilkunastu, czy w ogóle ten październik jest dramatyczny, obserwujemy no, wzrosty i to takie spore wzrosty. No, kiedy przeszła ta granica 20 tysięcy zakażeń dziennie, no to już jest bardzo duży wzrost. Te raportowane 300 zgonów, czy nawet ponad, no to są ogromne liczby, więc ja bym życzył sobie, żeby oczywiście ta krzywa się wypłaszczyła no i zaczęła powoli spadać, ale niestety obawiam się, że ten okres świąteczny, przecież ważny w naszej polskiej tradycji, będzie no niestety mógł prowadzić do jeszcze większego wzrostu tych zakażeń, spotkania na cmentarzach, spotkania później, przecież rodzinne. U mnie w rodzinie także jest tradycja tego takiego obiadu po powrocie z grobów, ale warto rozważyć, czy w tym roku jednak tego nie ograniczyć, czy może nawet z tego nie zrezygnować i rozłożyć sobie odwiedziny grobów bliskich. Może już od dzisiaj zacząć, kolejny tydzień również jest, pomodlić się w domu. Oczywiście no, kwestia religijne, no, pójścia do kościoła, ale zachowania w tym kościele odpowiedniego dystansu. No, postarajmy się tych wszystkich świętych przeżyć w taki sposób, żeby po nich zostać zdrowym i żeby nasi bliscy byli zdrowi.
I można stwierdzić, że dokładnie to było takie słowo na niedzielę, na tę najbliższą niedzielę. Dlatego przede wszystkim zachowajmy zdrowy rozsądek, bądźmy odpowiedzialni za siebie, za innych. Dziękujemy Ci, Kuba, serdecznie za obecność, za podzielenie się tymi informacjami na temat Twojej pasji medycyny kosmicznej, ale także te wszystkie uwagi, które być może pomogą nam i naszym słuchaczom lepiej trochę przejść przez ten niełatwy czas.
A my zapraszamy.
Dziękuję Wam pięknie również.
A my zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Włącz się, czyli rozmowy o biznesie i nie tylko, w czwartek najbliższy za tydzień od 14 na żywo na profilu GoCast będziemy rozmawiać, o archiwalne wydania na gocast.pl. W serwisie tam również znajdziecie inne podcasty. Paweł Ptaszyński, dziękuję bardzo.
Jarosław Nieradka i
Jakub Szczepański, dziękuję pięknie.
Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Zdrowia przede wszystkim.
Włącz się w każdy czwartek na żywo na facebookowym profilu GoCast.